dzień z życia w silnym państwie. Nina kuliła się z zimna i przestępowała z nogi na nogę, podążając obiektywem wizualizera za śladem wyprążonej pionowo w głąb stalowej liny, niknącej w ciemnej toni Odry. Bąble powietrza i niewyraźne plamy światła latarek pod wodą, skrzypienie żurawika, czas zdawał się płynąć w zwolnionym tempie, albo raczej w zamkniętym cyklu, bez żadnego postępu i bez ulgi, którą przynosi pomyślne zakończenie. Cierpliwość jest cechą bardzo pożądaną wśród archeologów, pomyślała, ale nie ma niestety takiego przedmiotu na studiach jak trening cierpliwości. Choć kolejne zwoje stalówki nawijały się na szpule, a kształt pod wodą rósł w oczach, zbliżając się do powierzchni, to wciąż nie było widać dokładnie co, a raczej kogo przedstawia monstrualna głowa z brązu, podnoszona na linach i łańcuchach z dna rzeki. Nawet starsi wiekiem i doświadczeniem archeolodzy i technicy, którzy stali na barce wychyleni przez reling, dyskretnie tylko zacierając ręce dla ogrzania się, przerwali rozmowy i czekali w skupieniu. Wreszcie spiżowa głowa kolosa opleciona pajęczyną stalowej siatki i łańcuchów wynurzyła się, wciąż otoczona chmurą mułu i ociekająca brudną rzeczną wodą, omiatana gęstą siecią wiązek laserowych, mapujących jej kształt. Robonurkowie już na powierzchni kręcili się w niedużej odległości od głowy otulonej pęcherzem balonu wypornościowego. Co i róż pojawiali się na obrzeżach kadru. Za blisko, niebezpiecznie blisko, pomyślała Nina. Co chwila przełączała widok na ekranie pomiędzy pasmami światła widzialnego i podczerwieni. Nagle żurawik skrzypnął złowrogo pod pełnym ciężarem posągu. Rozległ się krzyk i jeden z łańcuchów opasujących znalezisko od spodu zerwał się raptownie. Głowa zachwiała się i przeważyła w stronę burty barki archeologów. Po chwili, zerwawszy pozostałe wątki uprzęży, opadła z powrotem na dno rzeki. Nina podniosła głowę z nadwizualizera na statywie, oniemiała z zaskoczenia. Z miejsca, w którym stała przez krótką chwilę, widziała twarz posągu, twarz srogą, nieprzyjemnie znajomą, ale chyba nie starożytną. Znalezisko tonęło ponownie w mętnej toni u brzegu Wyspy Szczytnickiej, odprowadzane koncertem westchnień i przekleństw przez wszystkich zgromadzonych ludzi. Tyle na dziś. Państwa techników proszę na debriefing, robonurkowie, do stacji ładowania, reszta jest wolna, oznajmił kierownik prac. Odkąd rozpoczęły się jesienne prace na podwodnym stanowisku na Odrze, droga Niny z wykopalisk do akademika prowadziła zwykle przez Most Zwierzyniecki i pieszo przez kampus Uniwersytetu Medycznego. Dziś jednak był wtorek, a we wtorki, czwartki i soboty Nina odwiedzała klub seniora w hali stulecia. Nie sprawiało jej to przykrości, a przy tym było zobowiązaniem wynikającym ze studenckiej umowy mieszkalniczej, na mocy której Nina mogła zamiast dzielonego pokoju w Ołówku wybrać mieszkanie komunalne do samodzielnego zamieszkania. Samodzielnego w jej przypadku oznaczało, że mieszka tam z chłopakiem i takie rozwiązanie było absolutnie okej. A seniorzy w klubie byli bardzo mili. Dziś, z uwagi na ładną pogodę, seniorzy przebywali na powietrzu, a towarzystwa dotrzymywali im zarówno mniej liczne roboty, jak i bardziej liczne ich dorosłe dzieci na rentach opiekuńczych i oczywiście Nina. Widok seniorów spędzających całe dnie w towarzystwie swoich niewiele sprawniejszych dzieci nie był niczym dziwnym. Wobec zapaści systemu opieki zdrowotnej i krachu placówek opiekuńczo-leczniczych wiele osób musiało rezygnować z pracy zarobkowej, by opiekować się starszymi krewnymi, nieraz nawet niejednym ich pokoleniem. Ale wśród zgromadzonych było też kilkoro szczęśliwców, którzy przybyli w towarzystwie pociesznych robo-opiekunów. Kolejka do takiego samojezdnego gadżetu z państwowego ubezpieczenia była długa, ale najwyraźniej można było tej chwili dożyć. Część grupy grała w karty przy stolikach, druga część skupiona była wokół kamiennego cokołu, rozkładając na papierowych serwetach skromny poczęstunek. Miejsce na zebranie było całkiem przyjemne. Ten mały fragment parku wokół hali stulecia, wyremontowany kilka dekad temu, był dziś może nieco zdziczały i wyschnięty, ale przynajmniej zapewniał trochę przestrzeni na uboczu i oświetlenie o zmierzchu. Za dnia okupowany przez młodzież licealną, siadającą na centralnie umieszczonym granitowym monolicie, wieczorami przyciągał grupy starszych osób z klubu, które w świetle lampionów i latarni spędzały czas jak za dawnych lat, grając w karty, gry komputerowe, gry fabularne i majsterkując z pomocą roboopiekunów. Wśród seniorów przy karcianym stoliku wyróżniał się szczególnie jeden 70-latek, szczególnie radosny. On zapewne był adresatem transparentu, który minęła przy wejściu na teren klubu Nina. Witaj, Marcinku, z powrotem w ojczyźnie na własną rękę. Wyglądało na to, że podopieczni fetowali w ten sposób mężczyznę, który ilekroć ktoś do niego podchodził z uśmiechem, eksponował błyszczącą nowością bioprotezę przedramienia. Choć wydźwięk transparentu był wobec tego może nieco groteskowy, to Nina nie uśmiechnęła się nawet. Jej własny dziadek czekał już od pewnego czasu na pilną operację ortopedyczną, a zbiórka pieniędzy na jej przeprowadzenie w Niemczech niestety wciąż nie dała wystarczających środków. Nic dziwnego, że przyjaciele tego szczęśliwca chcieli mu pogratulować. Pan Marcinek, niesiony energią sympatii swoich znajomych z klubu, wygrywał rozdanie za rozdaniem. Wydawało się, że to małe ognisko szczęścia starszych ludzi w świetle lampionów ma wystarczająco energii, by utrzymać ich aż do rana. Niestety, przerwa w dostawie prądu sprawiła, że nastrojowe oświetlenie zgasło. Reakcją seniorów był długi pomruk niezadowolenia i rozczarowania. Przecież wieczór zapowiadał się tak znakomicie. Proszę państwa, tak już to niestety bywa. Wszyscy wiemy, jak jest, zaczęła Nina. Mam tu wiadomość z aplikacji miejskiej Że Miasta, czyli państwowy system miasta inteligentnego, znów prewencyjnie wyłączył w rejonie zoo i hali stulecia prąd, bo nadciąga duża burza. Chyba już wszyscy się zaczynamy do tego przyzwyczajać, dodała smutno, ckliwym tonem, tak jak uważała, że trzeba przekazywać starszym osobom złe wiadomości. Proszę pani, to nie tak, odkrzyknął zza stolika pan Marcinek. To nie jest prewencja, tylko centralizacja. Miasta znowu coś kręci, bo cholerny rząd centralny zamiast dać ludziom żyć, to ściąga prąd pod swoje megalomańskie inwestycje. Bawią się w faraonów. Atmosfera popsuła się dość prędko i seniorzy, wspomagani przez swoich opiekunów, porzucili piknik, żegnając się ze wszystkimi i udając w stronę przystanku tramwajowego przy Wajdy. Jedni szli z trudem, coraźniejsi pomagali innym. Nina, rozmawiając jeszcze z jedną ze znanych już jej z poprzednich wizyt seniorek, trochę niespodziewanie zorientowała się, że została w tej części parku prawie sama. Wokół zrobiło się bardzo pusto, ale chciała jeszcze na chwilę usiąść. Podeszła do cokołu, gdzie wiatr podwiewał papierowe serwety z porzuconymi przekąskami. Zimny granit nie nadawał się do dłuższego siedzenia, ale przysiadła choć chwilę dla zebrania myśli, aby przeczytać wiadomości na swoim tablecie. O, jednak wciągnęli tę głowę, powiedziała do siebie zaskoczona. Ale brzydal. Zimny granit był jednak niewygodny. Dziewczyna wstała i oparła się o niego jedną nogą dla równowagi. Wieczorne niebo zaciągało się chmurami. Co to był za pomnik zresztą, pomyślała, jakiś chyba niezbyt stary. Czemu go nie ma? Na powierzchni, pomiędzy tackami z jedzeniem, widać było jeszcze ślady po literach. Nazwisko znane, nieprzyjemnie znajome. Zmarszczyła brwi. Jakiś chyba polityk? Z początków tej naszej Polski? Jakiś z lat 20?